Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Zmarł nuncjusz w Stanach Zjednoczonych, wcześniej pełniący tę funkcję w Izraelu.
W Turcji włoscy archeolodzy znaleźli grób świętego Filipa Apostoła.
Indyjscy chrześcijanie i muzułmanie domagają się równych praw z hinduistami.
28 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Po 42 latach pracy w papieskiej służbie dyplomatycznej zmarł w Baltimore nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych. 73-letni arcybiskup Pietro Sambi przebywał od 2 tygodni w szpitalu na oddziale intensywnej terapii po ciężkiej operacji płuc. Pełnił on kolejno szereg ważnych, delikatnych funkcji, reprezentując stolicę apostolską m.in. w Ziemi Świętej.
Przyszły watykański dyplomata urodził się w środkowych Włoszech. Po święceniach kapłańskich i studiach w Rzymie podjął pracę w nuncjaturach. W 1985 roku Jan Paweł II mianował go arcybiskupem i pronuncjuszem apostolskim w Burundi. Pronuncjuszami nazywali się wówczas przedstawiciele dyplomatyczni stolicy apostolskiej w krajach, gdzie nie są oni dziekanami korpusu dyplomatycznego. Od 1991 roku oni również noszą tytuł nuncjusza. Wtedy właśnie arcybiskup Sambi został nuncjuszem w Indonezji, a po 6 latach drugim z kolei nuncjuszem w Izraelu, a równocześnie delegatem apostolskim w Jerozolimie i Palestynie. Pełniąc tę funkcję, zabiegał o zapewnienie wszystkim wolności religijnej i swobodnego dostępu do miejsc świętych. Przyczynił się do rozwiązania poważnego kryzysu, jakim było okupowanie przez zbrojnych Palestyńczyków Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem i oblężenia jej przez wojska izraelskie. Przed 6 laty zmarły wczoraj arcybiskup został nuncjuszem w USA.
Zmarł anioł z Makału, czyli ojciec Luis Ruiz Suarez. Misjonarz miał 97 lat. Autonomiczny region Makau zawdzięcza mu stworzenie od podstaw systemu opieki społecznej. Założył między innymi 140 leprozoriów i małych szpitali, kilkadziesiąt ośrodków dla ubogich oraz dla ludzi psychicznie chorych. Po śmierci ojca ubogich jeden z jego współpracowników powiedział: ewangelizował konkretnymi czynami, patrzyło się na niego i widziało Jezusa.
Ojciec Luis Ruiz Suarez był hiszpańskim jezuitą. Ojczyznę musiał opuścić w 1932 roku, kiedy władze zdelegalizowały Towarzystwo Jezusowe. Wyjechał między innymi na Kubę, gdzie wykładał w kolegium, którego uczniem był wówczas Fidel Castro. Całe swoje życie związał jednak najpierw z Chinami, gdzie w 1941 roku został wyświęcony na kapłana, a następnie po przejęciu tam władzy przez Mao Tse-tunga związał się z Makau. Do ostatnich dni życia tworzył dzieła, które były odpowiedzią na konkretne potrzeby społeczne. Zaczął od pomocy uchodźcom, tworząc dla nich punkty charytatywne, centra poszukiwania pracy oraz przedszkola dla ich dzieci. Na bazie stworzonych przez niego struktur z biegiem lat powstała m.in. Caritas Makau. Dostrzegł też problem opuszczonych ludzi starszych, tworząc dla nich domy opieki. Następnie rozszerzył zakres pomocy o psychicznie chorych, a ostatnio coraz intensywniej pomagał chorym na AIDS. Od początku stawiał też czoło walce z trądem, otwierając leprozoria nie tylko w Makau, ale i w Chinach kontynentalnych.
Nie ma większej radości niż służyć biednym. Ich uśmiech jest największą nagrodą, jaką można uzyskać za niesienie im pomocy, mówił ojciec Luis Ruiz Suarez w jednym z ostatnich wywiadów. Media w Makau wspominają go jako wielkiego filantropa i obywatela Makau, który bezwarunkowo poświęcił się innym. Warto dodać, że hiszpański jezuita powszechnie znany był pod swym chińskim imieniem Luk Ngai, co znaczy ojciec ubogich.
Na Słowacji zmarł też biskup Rudolf Balasz, ordynariusz diecezji Bańska-Bystrzyca. Bezpośrednią przyczyną śmierci był zator. Zmarły miał 70 lat, 48 lat kapłaństwa i 21 biskupstwa. Jego biskupim zawołaniem i rzeczywistą dewizą życiową było hasło „Prawda was wyzwoli”. Należał do znanych w całym kraju osobistości życia religijnego i społecznego.
Największą radością jego życia, jak sam mawiał, było goszczenie w Bańskiej Bystrzycy papieża Jana Pawła II. W latach 1994-2000 pełnił funkcję przewodniczącego słowackiego episkopatu. Dał się poznać i w czasach komunizmu, i po jego upadku, jako obrońca praw człowieka, wolności i demokracji w oparciu o ewangeliczne zasady. Za tę bezkompromisową i pełną odwagi postawę przez komunistów był pozbawiony prawa wykonywania funkcji duszpasterskich aż na 11 lat i zmuszony do pracy jako traktorzysta i szofer ciężarówki w PGR-ze, a w nowej rzeczywistości w latach 90. dyskredytowany przez rządowe służby specjalne i znieważany publicznie przez niektóre media. W spontanicznych reakcjach na nagłą śmierć biskupa, w wielu wypowiedziach znanych postaci życia społecznego i politycznego przewija się jedno określenie. Odszedł człowiek wierny Bogu, Kościołowi i narodowi, sługa prawdy i prawdziwy patriota. Dla Radia Watykańskiego ze Słowacji ksiądz Stanisław Ługowski.
Grób świętego Filipa Apostoła odnalazła w Turcji włoska misja archeologiczna. Jak podkreśla kierujący nią profesor Francesco D'Andrea, odkrycie ma dużą wagę dla świata chrześcijańskiego. Dokonano go w znanej z wód termalnych i skalistych tarasów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Przyrodniczego UNESCO miejscowości Pamukkale na południowym zachodzie Turcji. Na terenach tych przez długie wieki kwitło chrześcijaństwo. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Turcji podkreślił znaczenie odkrycia dla Kościoła w tym kraju. Wyraził nadzieję, że grób apostoła przyciągnie licznych pielgrzymów. Podkreślił, że opieka nad nimi jest obowiązkiem miejscowych chrześcijan.
Filip śmierć męczeńską miał ponieść we Frygii, właśnie w Hierapolis, czyli dzisiejszym Pamukkale, gdzie obecnie odkryto grób. Włoscy archeolodzy już od dłuższego czasu spodziewali się go znaleźć. Przed 3 laty doszli do wniosku, że jest on w ruinach bizantyjskiego kościoła z IV lub początku V wieku. Po rozkopaniu ruin znaleziono grób z inskrypcjami wskazującymi, że chodzi o miejsce spoczynku świętego Filipa. Na razie nie został on jeszcze otwarty.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Modlitewny marsz przeszedł ulicami New Delhi. Jego uczestnicy domagali się przyznania takich samych praw, jakimi dysponują dalici hinduiści, tak nazywa się obecnie niedotykalnych, dalitom, którzy przyjęli chrześcijaństwo bądź islam. Marsz zakończył 3-dniowy protest głodowy, który w stolicy Indii wspólnie prowadzili w tej intencji chrześcijanie i muzułmanie.
Przez centrum miasta maszerowało ponad 5000 osób z transparentami. Wśród nich ponad 50 arcybiskupów i biskupów oraz duchowni, zakonnice i świeccy. Marsz rozpoczęto modlitwą, którą prowadził arcybiskup Vincent Consensao oraz inni biskupi Kościoła katolickiego. Zgodnie z indyjskim prawodawstwem, dalici wyznania hinduistycznego mają zagwarantowane pewne przywileje, takie jak ułatwienia w zdobyciu wykształcenia i pracy. Praw tych pozbawieni są dalici chrześcijanie i dalici muzułmanie. Jak wyjaśnia rzecznik katolickiej archidiecezji w Delhi, ksiądz Dominik Emanuel, chrześcijanie i muzułmanie ubiegają się o te prawa od 60 lat. Chcemy, aby rząd niezwłocznie odpowiedział na te żądania i podjął właściwe działania. System kastowy jest zakazany przez indyjską konstytucję. Przyjęcie chrześcijaństwa lub islamu powinno wyłączać człowieka z ram tego systemu. Ale jak twierdzą organizatorzy głodówki i marszu, piętno niedotykalności nie przestaje istnieć w Indiach wraz ze zmianą religii. Dla Radia Watykańskiego z Delhi Elżbieta Dziuk.
Rządy USA i Kanady apelują o uwolnienie księdza Tadeusza Nguyena Van Lee. Przypomnijmy, że kilka dni temu władze Wietnamu pojmały duchownego, jednego z założycieli opozycyjnego ruchu Blok 8406. Powodem ponownego trafienia do aresztu było według podległych wietnamskiemu reżimowi mediów kontynuowanie mimo zakazu działalności antyrządowej.
Amerykański Departament Stanu wydał w tej sprawie specjalne oświadczenie. Czytamy w nim, że Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone aresztowaniem duchownego. Nikt nie może być skazany za korzystanie z prawa do wolności w wyrażaniu swoich poglądów, stwierdza nota. Również kanadyjski minister spraw zagranicznych skrytykował zatrzymanie księdza dysydenta. John Byrd zaapelował o wypuszczenie z więzienia wietnamskiego kapłana, biorąc pod uwagę zwłaszcza jego wiek oraz zły stan zdrowia. Kanada wzywa rząd Wietnamu do uwolnienia jak najszybciej księdza Van Lee i innych opozycjonistów, tak aby mieli prawo do wolnego wyrażania swoich opinii politycznych, dodał szef kanadyjskiej dyplomacji. Oprócz apeli rządowych w sprawie prześladowań opozycji w Wietnamie interweniują międzynarodowe organizacje praw człowieka. Przedstawiciel Human Rights Watch dla Azji, Phil Robinson, powiedział, że ostatnie aresztowanie ujawnia okrucieństwo i niesprawiedliwość wietnamskiej partii komunistycznej.
O politykę chroniącą ludzkie życie i rodzinę zaapelował do nowych władz prymas Peru. Kardynał Luis Cipriani wystosował specjalne przesłanie radiowe w związku z objęciem dziś urzędu przez nowego prezydenta Ollantę Humalę. Purpurat napiętnował obce siły, które próbują realizować własne cele na terenie Peru, w tym legalizację aborcji, eutanazji, upowszechnienie ideologii gender i innych pomysłów godzących w rodzinę.
Nie możemy zrównywać w prawach tego, kto zabija, z tym, kto sprzyja życiu, tego, kto pomaga bliźniemu, z tym, kto go okrada, tego, kto troszczy się o ognisko rodzinne, z tym, kto je porzuca, stwierdził metropolita Limy. Zaapelował też o ludzki i moralny wymiar życia społecznego i gospodarczego, zaznaczając, że ważny jest wzrost produktu narodowego, jednak człowieka nie wolno sprowadzać do roli konsumpcyjnej maszyny.
Osobne przesłanie na dzień inauguracji prezydentury, który zbiega się ze świętem niepodległości, wydał peruwiański episkopat. Skupiono się w nim na wyzwaniu, jakim jest integralny rozwój kraju, wymieniając takie dziedziny jak ochrona zdrowia, wyżywienie, zaopatrzenie w wodę, mieszkalnictwo czy zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. Biskupi zwrócili też uwagę na potrzebę ochrony środowiska oraz dania szansy rozwoju tym, którzy do tej pory takich możliwości byli pozbawieni.
O umiarkowanej satysfakcji z wyroku Trybunału Konstytucyjnego w Kolumbii w sprawie związków osób tej samej płci zapewnił sekretarz tamtejszego episkopatu. Biskup Juan Vicente Córdoba dodał przy tym, że Kościół zamierza nadal działać na rzecz ochrony rodziny i małżeństwa, rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. Przypomnijmy, że kolumbijscy sędziowie dokonali swoistego uniku politycznego. Orzekli, że co prawda zgodnie z konstytucją małżeństwem można nazwać jedynie związek mężczyzny i kobiety, jednak zobowiązali jednocześnie parlament do działań legislacyjnych w tej materii, dając mu na to 2 lata. Jeśli się to nie uda, po upłynięciu tego terminu związek osób tej samej płci można będzie po prostu zarejestrować cywilnie u notariusza.
Zdaniem biskupa Córdoby nie ma potrzeby zmieniania istniejącego stanu rzeczy, a związki osób tej samej płci powinny być decyzją prywatną, a nie przedmiotem uregulowań. Pary homoseksualne mogą bez problemów żyć razem, dziedziczyć, otrzymywać świadczenia czy opiekować się nawzajem w chorobie, ale jest to ich sprawa, stwierdził sekretarz kolumbijskiego episkopatu. Jednak jeśli by zaaprobowano tak zwane małżeństwo homoseksualne, byłby to poważny problem dla instytucji rodziny.
Od wczoraj w Starej Wsi koło Brzozowa trwają 8 ignacjańskie dni młodzieży. Przez 5 dni młodzi z jezuickich duszpasterstw będą modlić się, śpiewać, słuchać koncertów oraz uczestniczyć w warsztatach tematycznych.
Młodzież spotykająca się w Starej Wsi należy do jezuickiego duszpasterstwa Magis i przyjechała tutaj z całej Polski. Przez poprzedni tydzień gimnazjaliści i licealiści uczestniczyli w rekolekcjach ignacjańskich. IDM-y są świętowaniem owoców tych rekolekcji. Oprócz zabawy i modlitwy, młodzi ludzie mają okazję uczestniczyć w ponad 50 warsztatach, wśród których można znaleźć tak nietypowe jak kowalskie, komiksowe czy muzyki dawnej.
Bardzo dobrze, że powstała taka inicjatywa, gdzie nie dość, że jest rozwój duchowy, bo jest codziennie msza święta i tak dalej, to jeszcze jest rozwój kreatywności, twórczości i talentów.
Skoro jestem 7 razy, no to nie bez powodu. Spodoba mi się tu. Można poznać nowych ludzi. I jeszcze to jest w duchu takim modlitewnym, więc tym bardziej mnie to wciąż przyciąga.
Młodzi ludzie, z którymi można pracować, którym można pomagać, oni też są świetni tutaj.
A wieczorem wystąpił wrocławski zespół Betel.
Naprawdę cudowny koncert, przez to, że nawet przy takiej muzyce i przy takich ludziach można się modlić.
8 IDM-y potrwają do 1 sierpnia. Ze Starej Wsi dla Radia Watykańskiego Maciej Hamczyk, jezuita.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.